Modlitwa Mój Dom. Myślę, że każdy z nas widział kiedyś zawody wieślarskie. Mężczyźni lub kobiety płyną tyłem, nie odwracają się i w ten sposób nabierają takiegoś tempa. W tych swoich zawodach mogą wtedy konkurować, kto będzie pierwszy na miejscu. Ale płyną tyłem. A przodem do nich, czyli tym, który widzi cel, siedzi właśnie ktoś, kto nadaje tempo, kto pilnuje, by dotarli do celu, by nie zabłądzili gdzieś po drodze albo by nie uderzyli w jakąś przeszkodę. Musimy mieć do tego kogoś, jeżeli byśmy byli takimi wioślarzami, musimy mieć do tego kogoś zaufanie, być mu bardzo posłuszni, słuchać jego głosu, wpatrywać się w niego i posłusznie, myślę, że wykonywać tą męczącą pracę. A wszystko po to, aby dotrzeć do celu, po to, aby zwyciężyć, aby wygrać. Dlaczego płyną tyłem? Szukałem odpowiedzi na to i znalazłem, że wtedy, kiedy płynie się tyłem, to są większe siły. Jakoś te zawody są takie mocniejsze. Kiedyś wioślarze pływali przodem podobno, później to się zmieniło i płynęli tyłem, bo odkryli właśnie, że kiedy płyną tyłem, to mogą robić naprawdę niesamowite rzeczy. To płynięcie jest bardzo, bardzo szybkie. Zobaczcie, to jest niesamowite i zaczynam nasze pielgrzymowanie właśnie od tej historii wioślarzy, po to, żeby pokazać na samym początku, mówiąc o modlitwie, coś, co uważam, że jest, nie wiem, czy do końca to będzie dobre słowo, najważniejsze, ale na pewno chcę pokazać coś, co jest źródłem, coś, co jest takim początkiem, które trzeba dotknąć, żeby sama modlitwa, o której będziemy mówić przez całe pielgrzymowanie, przynosiła owoce. Mocno zastanawiałem się nad tym, czy nie mówić po prostu tylko o tym, jakie są rodzaje modlitwy, czym jest modlitwa, po co się modlić. Ja myślę, że wiele z tych rzeczy wiemy, wiele tych rzeczy też będzie poruszonych podczas naszego pielgrzymowania, ale chciałbym rozpocząć, chyba nawet przez te pierwsze kilka dni, od takiego tematu, który pokaże, czy nasza modlitwa dotychczasowa przynosi owoce. I jeszcze idąc dalej, co zrobić, żeby ta modlitwa, którą modlimy się, która jest źródłem tak naprawdę naszego życia chrześcijańskiego, te owoce przynosiła. Dlatego też dzisiaj mówię o tym, zaczynając od tej historii z wioślarzami, którzy osiągają tak niesamowite efekty, takie prędkości, właśnie płynąc tyłem. I wracamy do tego. To jest niesamowite. Wydaje się też, że to jest nielogiczne, bo powinniśmy postępować inaczej, bo bardziej logiczne byłoby usiąść przodem i wiosłować do tego miejsca, które się widzi. Ale to postępowanie wioślarzy chce pokazać nam coś bardzo, bardzo ważnego w życiu chrześcijańskim. My często postępujemy właśnie w ten sposób, że idąc przez życie, nawet chrześcijańskie, bardziej zwracamy uwagę na to, co jest dobre, pozytywne, na to, co przynosi efekty, na to, co jest takie dostrzegalne, co przez innych, jeżeli by to zobaczyli, byłoby godne pochwały, a zostawiamy tak naprawdę za sobą to, co jest tym czymś ukrytym, tym naszym tyłem, tą naszą ciemnością, tym, czego byśmy chcieli raczej nie zauważyć, tym, co nazwalibyśmy naszą słabością. Bo tak mi się to skojarzyło, że ten tył człowieka, to płynięcie takie tyłem, to jest ta słabość, którą my często tak lekceważymy. I to, co jest trudne, ciemne, to, co jest takie nie do przejścia, często myślimy sobie, że to jest tylko przeszkoda w celu, który chcemy osiągnąć. Że to jest tylko przeszkoda w naszej modlitwie, bo czasem słyszymy, jak ktoś dzieli się historią, modlę się, ale mam takie rozproszenia, ale mam takie wydarzenia, albo kiedy jest mi źle, to jest mi się ciężko modlić i tak dalej, i tak dalej. I to, co jest ciemne, to, co jest słabością, bardzo często zostawiamy gdzieś za sobą, nie bierzemy tego w ogóle pod uwagę, a jeżeli coś nas spotka, to bardziej rozeznajemy to jako coś, co jest nam niepotrzebne. Coś, co sprawia, że nie możemy być tym, kim jesteśmy. I no właśnie, niestety to powoduje także to, że trochę w tym naszym życiu chrześcijańskim, albo w ogóle w życiu, zaczynamy się spinać, zaczynamy kombinować, udawać. I to jest okropne, bo wyobraźcie sobie, że jesteśmy na jakimś spotkaniu wspólnotowym, gdzieś spotykamy się z kimś, albo jesteśmy w kościele i wszyscy wyglądamy pięknie, cudownie, jesteśmy uśmiechnięci, ale czasem w tym domu dzieją się straszne rzeczy. W naszej codzienności dzieją się okropne rzeczy i nie pozwalamy sobie na to, żeby ktoś to zobaczył, bo mówimy, to jest moja sprawa. Albo uważamy, nie, 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 to jest coś, o czym trzeba zapomnieć, co trzeba naprawić i idziemy do przodu. Tak jakby chrześcijaństwo, jakby bycie katolikiem, to było wieczne udawanie tego, kim się nie jest, albo wieczne nakładanie maski, żeby pokazać, że ja jestem idealny, albo że ja jestem zawsze dobry. I to jest złe. Naprawdę, to jest bardzo złe. Nie wiem, czy to już teraz trochę czujemy, na czym polega to zło tego naszego postępowania, zakopywania tego, co jest słabością, co jest tą ciemnością. To sprawia, to zło, że zaczynamy się, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, rozwalać wewnętrznie, że nasza duchowość nie przynosi owoców, że modlitwa, którą zanosimy, ona jest bezowocna albo jest tylko czczą paplaniną. To nas zaczyna niszczyć. Bardzo często stając przed Bogiem, ta postawa chowania pewnych rzeczy, które niszczą nas, ale bardzo trudno jest dostrzec właśnie tą bezowocność tego naszego życia chrześcijańskiego. No trudno jest się przyznać do tego, że jestem na przykład w kościele już tyle i tyle lat, że jestem osobą wierzącą, powiedzmy tyle lat, a nie ma owoców żadnych, tylko czujemy się lepiej, spokojniej. No to są takie zbyt słabe owoce. Myślę, że nie o coś takiego Panu Bogu chodziło. I ta nasza postawa sprawia, że nawet przed Bogiem udajemy, że modlimy się bardzo często, stając przed Nim, żeby było dobrze, żeby było tak, jak ja chcę. Bo przecież Ty, Boże, chcesz tego, czego ja. Chcesz mojego dobra. I to jest takie półprawdy. Dlaczego? Dlatego, że to jest jasne, że Pan Bóg chce dobra. Pan Bóg chce, żebyśmy byli zawsze szczęśliwi. Bóg chce, żebyśmy mieli zawsze pokój serca. Pan Bóg chce, żebyśmy przede wszystkim osiągnęli niebo. Ale nie zawsze to, co nam się wydaje dobre, jest dobre dla Boga. Albo nie zawsze to, co nam się wydaje jakąś słabością, czy czymś w cudzysłowie złym, musi być złe dla naszego życia. A my chcemy, żeby było dobrze. Żeby nas omijały wszystkie trudności, żeby słabości były maskowane jak najlepiej, aby nikt tego nie dostrzegł. Do czego to prowadzi? To prowadzi, że życie stanie się, to co powiedziałem przed chwilą, smutne i spięte także w tym wymiarze chrześcijańskim. Bo musimy ciągle szukać zadowolenia. Musimy ciągle szukać, ja to nazwałem, takich strzałów dopaminy chrześcijańskiej. Kiedy widzimy, że życie jest marne, do niczego, to szukam jakiegoś miejsca, gdzie nie tyle zobaczę sens tego, co przeżywam, ale będę mógł na chwilę odskoczyć od swojej rzeczywistości. Będę mógł na chwilę zasmakować czegoś innego, jakiejś emocji, czegoś, co mi da na chwilę radość. I później muszę wrócić do mojej smutnej codzienności. To jest życie bardzo smutne. I takie życie chrześcijańskie nie wydaje owoców. Taka modlitwa nie wydaje owoców. Modlitwa, która jest jakby położona na życiu takim udawanym, na życiu, które nie jest prawdziwe. Musimy wtedy ciągle uważać, spinać się, opieramy się tylko na jakimś sukcesie. Na sukcesie chrześcijańskim, na pewnych jakichś tylko doznaniach, emocjach. To nie przynosi owoców. A do tego, jeżeli tylko opieramy się na tym, co jest takie emocjonalnie dobre, mówiąc też tak bardzo ogólnikowo, tylko na tym, co przynosi mi taką korzyść emocjonalną, krótką, taki strzał tej radości. Jeżeli moje życie zostawiamy gdzieś z boku, modlimy się właśnie nie pamiętając o swojej codzienności, albo udając przed innymi, albo przed Bogiem, czy zostawiając to, co jest słabe i wydawałoby się złe w naszym życiu i modlimy się obok tego, a nie w tym i z tym. Myślę, że rozumiemy, o co mi chodzi. O taką wolność, tak? Że ja nie muszę udawać przed Bogiem. To jest mój dom, a w domu nie muszę się spinać ani udawać, mogę być sobą. I jeżeli my tylko bazujemy na tej modlitwie, której się nauczyliśmy, którą często prowadzimy, ale która jest bez takiej głębi, nie dotykająca naszej codzienności, to relacja z Bogiem staje się też bardzo, bardzo płytka. I może prowadzić nawet do utraty wiary, albo do tego, że jesteśmy w kościele praktykujący i niewierzący, co jest strasznie, strasznie złe i przynosi negatywne owoce. To jest antyświadectwo osób, które są w kościele, ale nie wierzą w to, co się tam dzieje, czy ich życie w ogóle nie przemienia się, nie jest światłem, nie jest przeniknięte właśnie tą modlitwą i Bożą obecnością. Ten pierwszy temat, który dzisiaj poruszamy, on jest, tak jak powiedziałem na początku, bardzo ważny, bo on chce wybić nas z pewnych schematów, z pewnych przyzwyczajeń. Czasem potrzeba nam, żeby ktoś rzucił nam tym piaskiem w twarz, żeby zobaczyć więcej. Pamiętacie, moi drodzy, tą Ewangelię, gdzie Chrystus spotyka człowieka niewidomego i mu rzuca błotem po oczach. I on musi iść do tej sadzawki, obmyć się i zaczyna dostrzegać więcej. Zaczyna dostrzegać to, że jest ślepy, że jest niewidomy. Zaczyna widzieć właśnie te swoje problemy, które się pojawiają, że coś jest nie tak, bo można się przyzwyczaić do chrześcijaństwa płytkiego, płaskiego. I dzisiaj to słowo w ten pierwszy dzień ma zadawać nam bardzo trudne pytania. Jak to wygląda u mnie? Czy ja widzę owoce życia chrześcijańskiego? Czy ja jestem tylko w pewnych schematach? Raz w roku pielgrzymka, w niedzielę msza święta, życie toczy się po swojemu. I czy widzę owoce życia chrześcijańskiego? Czy widzę owoce tego bycia z Chrystusem? A może przyzwyczaiłem się do takiego kłamstwa, że z jednej strony jestem w kościele, modlę się i to zupełnie nie ma związku z moim życiem, bo moje życie jest takie, albo inne, albo nawet nie mam świadomości tego, że mogę swoje życie połączyć z życiem Bożym, że te dwie rzeczywistości się przenikają. Czasem słyszymy różne krzyki osób z telewizorów czy z radioodbiorników, niech Kościół się nie wtrąca, niech Kościół nie wchodzi nam do łóżek, niech Kościół tamto. A my, chrześcijanie, mówimy, Boże, ja chcę, żebyś się wtrącił w moje życie, bo jejku, sam nie dam rady. Ja potrzebuję, żebyś był w tym moim łóżku. Ja potrzebuję, żebyś patrzył tam, gdzie ja się może wstydzę komukolwiek o tym powiedzieć. Chcę, żebyś widział moją słabość, bo ja potrzebuję Ciebie właśnie tam. Potrzebuję Cię nie pomimo moich słabości, ale dlatego właśnie, że jestem słaby. I zobaczcie, to jest wolność. To jest prawdziwa wolność, bo ja mogę stawać przed Bogiem taki, jaki jestem. Nie muszę udawać. Ja często o tym mówię na rekolekcjach, jeżeli jakieś prowadzę, że kiedyś usłyszałem taki głos, który mi powiedział z ambony, nie chcę tu podważać żadnych innych głosów kapłanów, ale to wtedy mnie jakoś tak poruszyło, jak się nad tym głęboko zastanowiłem, jak ktoś powiedział, żeby zostawić swoje problemy przed wejściem do kościoła. A ja myślę sobie, no właśnie nie, odwrotnie. Ja chcę te wszystkie problemy pokazać Bogu, chcę stanąć przed Nim z tym, co przeżywam. Przecież to jest tak ważne, ta moja codzienność jest tak ważna dla mnie. To czy nie jest ważna dla Boga? Myślę, że jest dla Niego bardzo, bardzo ważna. Gdy będę stawał przed Bogiem i ciągle będę pokazywał Mu fałszywe swoje oblicze, będę Mu upiększał to moje życie, będę pokazywał Mu to życie takie nieprawdziwe, to wszystko, co nazywam chrześcijaństwem, może wybuchnąć, może pęknąć, może spowodować, że przestanę wierzyć i ufać Bogu. Chciałbym, żebyśmy wsłuchali się teraz we fragment Ewangelii według świętego Mateusza. To jest rozdział 9. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Znamy dobrze tę Ewangelię. Bardzo ciekawe jest to słowo. Bukłaki, o których jest mowa w tej Ewangelii, zresztą bukłaki za czasów Jezusa były wykonywane ze skóry zwierzęcej. To ta skóra była pozyskiwana, wiemy w jaki sposób, była zszywana i tam było wlewane to wino. Jeżeli ta skóra była już taka stara, te szwy pękały i wlewało się nowe wino, to wino nowe tam bardzo mocno fermentuje. Tam pojawia się gaz i tak rozpycha te bukłaki, że te szwy pękają i wino wycieka. Na czym polega ta nowość, do której zaprasza Jezus? Na czym polega to nowe serce? To nowe serce, czyli to odnowienie tych bukłaków, do których chce przyjść Duch Święty, do których Jezus chce przyjść i w których chce zagościć. Co to jest to nowe serce? To jest serce inne niż serce faryzeuszy. To jest serce inne niż tych, o których Jezus tak bardzo mocno mówił, że są jak groby pobielane. Jakie jest serce faryzeuszy? Oni modlili się tak, aby ludzie ich widzieli. Oni modlili się, ale w sercu czuli ciągle nienawiść, ciągle obgadywali innych, szemrali przeciwko innym. Trzymali się prawa, ale bez miłości do ludzi. Spójrzmy na siebie, chociaż tak przez chwilę, na swoje życie. Jak to wygląda u mnie? Czy ja jestem w takim momencie, że zgadzam się na to podwójne życie? Wiecie, nie muszę udawać przed Bogiem. Mogę być sobą przed Nim. To jest mój dom. Modlitwa jest moim domem. Spotkanie się z Bogiem to jest mój dom. Tutaj mogę być sobą. Nie muszę się porównywać. Nie muszę być kimś, kim nie jestem. Jak wygląda moje serce? Czy czasem jest tak, że z jednej strony modlę się, zanoszę modlitwy, uwielbiam Boga, czy błogosławię Go, ale mam na przykład w sercu, czy w swoim życiu kogoś, kogo nienawidzę i nawet nie myślę o tym, żeby mu wybaczyć. Albo mam kogoś, z kim nie rozmawiam od wielu, wielu lat i nie chcę z nim utrzymywać kontaktu, mam w sobie jakąś złość, szemram przeciwko niemu i modlę się obok tego. I nie chodzi o to, że teraz tutaj to jest coś wyjątkowego, bo pewno wielu z nas tak robi. Tylko chodzi o to, czy ja sobie uświadamiam, że to są dwie rzeczy, które są sprzeczne. Czy ja widzę tutaj problem? Czy ja widzę tutaj, że to jest coś nie tak? Że ja nie chcę godzić tych dwóch rzeczywistości w sobie? To nowe serce polega właśnie na tym, że ja modlę się, spotykam się z Bogiem, bo ja tego potrzebuję. Nie po to, żeby mnie ktoś widział, żeby mi ktoś podziwiał, ale ja potrzebuję tej modlitwy. To nie Bóg potrzebuje mojej modlitwy. To nie Bóg potrzebuje tego, żebym się modlił. Jemu ta modlitwa nie jest potrzebna. Chociaż myślę, że Bóg się cieszy, jak się z Nim spotykamy. Ale Jemu to nie jest potrzebne. To Mu nic nie daje. Ale my potrzebujemy. Ja potrzebuję się spotykać z Bogiem. Spotykam się nie pomimo swojej słabości, ale dlatego, że jestem słaby. Dlatego, że mam życie czasem bardzo marne. Dlatego, że jestem okropnym grzesznikiem. Rozumiecie? To jest wolność. To jest prawda o nas. Jesteśmy wszyscy grzesznikami. To jest prawda. I stając przed Bogiem, nie musimy się tego lękać. Nie znaczy, że akceptujemy swoją grzeszność. Nie. Ale przyjmujemy siebie tacy, jacy jesteśmy. I nie chcemy się zgadzać na to podwójne życie, żeby przed Bogiem udawać. Oto ja staję przed Tobą jak święty. Oto ja stoję przed Tobą jak ten, który jest nieskalany. Nie. Ja chcę stawać przed Tobą taki, jaki jestem. Nie muszę udawać. Nie muszę udawać. Wiem, że często upadam, ale wiem, że też tak mogę stanąć przed Tobą. To jest ta nowość życia Chrystusowego, że ja mogę być sobą przed Bogiem. I wtedy jest szansa, że mogę skoczyć bardzo mocno do przodu w wierze. Bardzo mocno. Żeby ta modlitwa przynosiła owoce, to trzeba dotrzeć do tego, co jest tą ciemnością. Przyznać się do swojej ciemności, zobaczyć swoją słabość, stanąć przed Jezusem w prawdzie, pokazać Mu tego, kim jestem, czy pokazać Mu to, kim jestem naprawdę, pokazać Mu ten tył swojego życia, tą ciemność swojego życia. Wszystko będzie krzyczeć inaczej, że tak się nie powinno robić, wszystko będzie krzyczeć, ale jak ja mogę zrezygnować? Jak ja mogę się przyznać do tego, że jestem słaby? Jak ja mogę zrezygnować z mojego oszukiwania? Jak ja mogę zobaczyć, że czy przyznać się do tego, że czasem to, jak żyję, to jest coś złego? Ale nie bójmy się tego. Wróćmy do domu. Czujmy się wolni przed Bogiem. Zobaczmy, że my przed Nim możemy zostawiać wszystko. Możemy pokazywać Mu swoje słabości. Możemy przed Nim płakać z tego żalu, że mamy takie podwójne życie i nie umiemy sobie z tym poradzić i ciągle wracać i wracać w posłuszeństwie. Ale kiedy zobaczymy, kim jesteśmy, kiedy przed Bogiem stanę w prawdzie, kiedy stanę, klęknę czy usiądę przed Nim, już wymęczony swoim życiem, bez udawania tego, kim jestem, to wtedy zaczynam wzrastać. To tak jak na tym kajaku, jak ten tył jest ważny, żeby go zobaczyć. Bo kiedy jestem posłuszny i patrzę na Jezusa, słucham Jego głosu, kiedy wsłuchuję się w to, co On mówi, czasem to jest bardzo trudne, męczące, ale zmagam się i pokazuję przed Nim, że faktycznie czasem to wszystko jest takie podwójne we mnie, jak faryzeusz, to zaczynam płynąć do celu. To moje życie zaczyna nabierać tempa. Chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego słowa. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 18. Pan Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Znamy tę Ewangelię bardzo dobrze. To słowo jest dla nas, a może właśnie szczególnie dla tych, którzy jeszcze nie są przekonani, którzy nie widzą jeszcze, że nie przynosi w ich życiu chrześcijaństwo żadnych owoców, że modlą się może już od wielu, wielu lat, chodzą do kościoła wiele lat, ale nie widzą żadnych owoców. Jakby się mieli podzielić, dać świadectwo, to byłoby im trudno pokazać, dlaczego są w kościele i co daje im Pan Bóg. Kim są ci ludzie w Ewangelii? Warto zobaczyć podobieństwo. Sięgnąłem do języka oryginalnego i bardzo mi się podoba to określenie faryzeusz i celnik. Faryzeusz to słowo ma takie źródło słów, czy jest podobne bardzo do słowa faraon. Jakby tam zobaczy w języku oryginalnym, to są bardzo podobne słowa. I to słowo oznacza wielki dom, król, a jednocześnie to samo słowo oznacza rozpadlinę czy urwisko. I słowo celnik oznacza też, patrząc na źródło słów, na słowo, które jest podobne do niego, oznacza koniec, ostatek, takie jakby nic. Zobaczcie, to są dwie postawy. Pierwsza, która wydaje się taką postawą zwycięzcy, to jest ta droga na dno, w rozpadlinę, kiedy staje przed Bogiem, jak faryzeusz, pokazując: Panie, oto przynoszę Ci naręcza moich dobrych uczynków. Spójrz, oto jestem ja, ten dobry, święty ksiądz Łukasz. Zobacz, ile rzeczy zrobiłem. Zobacz na to, na to, na to. To jest powiedziane, że ta droga to jest rozpadlina, to jest urwisko. Nie znaczy, żeby nie pokazywać przed Bogiem dobrych rzeczy. Trzeba pokazywać przed Bogiem dobre rzeczy. Przecież to nie jest tak, że dzieje się tylko zło w naszym życiu. Ale stanąć w prawdzie, nie porównywać się na modlitwie z innymi, tylko być sobą. Jak staje jak faryzeusz, to mamy tutaj, jak staje jako wielki dom, jako król przed Bogiem, to jest droga w dół, to jest rozpadlina. A droga, którą pokazuje celnik, droga pokory, uniżenia, nawet tej niegodności, to jest droga, która prowadzi do spełnienia. To jest droga, którą pokazuje nam dzisiaj Pan Jezus, celnik, droga bycia sobą, bycia osobą prawdziwą przed Bogiem. Znamy już odpowiedź, która postawa daje owoce. Znamy też odpowiedź, dlaczego może dzisiaj tych owoców ja nie przynoszę, moje życie nie przynosi. Może dlatego, że zgadzam się na życie faryzejskie, podwójne, że Bogu pokazuję tylko, co jest dobre, albo po prostu tylko mówię do Niego, w ogóle nie przejmując się swoją codziennością, a sobie zostawiam codzienność, sobie zostawiam swoje słabości, ale też sobie zostawiam po prostu swoje życie. A Bóg chce, żeby mu pokazywać swoje życie, żeby mu pokazywać to, kim jesteśmy, co robimy, co się dzieje w mojej codzienności. Dla Niego to jest bardzo, bardzo ważne. I dalej, słuchając tego słowa, tam jest tak, ci, którzy się poniżają, będą wywyższeni, a co się wywyższają, będą poniżeni. W języku oryginalnym, znowu te dwa wyrazy, poniżyć i wywyższyć. Poniżyć to znaczy uznać się za niższego od innych, za małego. Myślę, że osoby, które są wysokiego wzrostu, czasem, żeby zniżyć się do czegoś poziomu, muszą upaść na kolana z pokorą. To jest ta postawa właśnie. Jezus mówi, ci, którzy mają taką postawę, będą wywyższeni. Dzisiaj już nie klękamy. Kiedyś był taki zwyczaj, że dzieci klękały przed rodzicami, żeby oddać im cześć. Albo klękało się przed papieżem, całowało się pierścień Piotra, rybaka. Klękało się przed osobą, której się oddawało cześć, której oddawało się, jakby do której miało się wdzięczność, tak? W której widziało się coś więcej. Dzisiaj już nie klękamy. Dzisiaj się wstydzimy klękać. Dzisiaj jak się modlimy, to mówimy, przecież Pan Bóg, i to jest też prawdą, przecież On tak nas słyszy, widzi, nie muszę Mu pokazywać, ale ja potrzebuję to dla siebie, dla samego siebie. To moja postawa jest ważna dla mnie. Myślę, że kiedy ja się modlę, to ja też jestem ważny w tej modlitwie. Bóg jest na pierwszym miejscu, ale kiedy On jest na pierwszym miejscu, to On stawia mnie na pierwszym miejscu wtedy. Upadać przed Bogiem, klękać przed Nim. Na przykład na pielgrzymce jesteśmy na noclegu i wieczorem, czy ja modlę się klęcząc? Czy ja już tego nie robię, bo mówię, to niepotrzebne, a może warto wrócić do tej postawy? Może warto wrócić do pokory, żeby się uniżyć przed Bogiem, w sensie, żeby pokazać Mu, kto tu jest Bogiem, do kogo kto przychodzi, żeby pokazać Mu, Panie, ja potrzebuję Ciebie, bo moje życie bez Ciebie jest naprawdę słabe. To tylko grzech, ciemność, to tylko pustka, to nic więcej. Ja potrzebuję Ciebie, ponieważ widzę swoje życie, jakie jest. Oddać cześć Bogu. Nie mówię tutaj teraz na temat klękania na mszy świętej, na komunii świętej. To jest temat inny i możemy mieć tutaj swoje jakieś myśli. Może jeszcze będzie okazja, żeby o tym porozmawiać podczas naszego pielgrzymowania. Ale postawa pokory, klękać przed Bogiem. Ja potrzebuję Boga. Kto się poniża, będzie wywyższony. Wywyższony, tutaj jest użyty taki wyraz wychwalać, wychwalony. Będzie wychwalać Boga zawsze. Najlepszy sposób uwielbienia Boga to jest moje uniżenie się przed Nim. I kiedy ja oddaję cześć Bogu, staję prawdziwy przed Nim, pokazuję to, kim jestem, daję Mu swoje życie, które dla Niego jest ważne, kiedy mam postawę modlitewną przed Nim, klękam, oddaję Mu cześć, stawiam Boga na pierwszym miejscu, zgadzam się, żeby Bóg się zajął moim życiem, wprowadzam Go w swoją codzienność, staję przed Nim z pokorą, to jestem wychwalony. To znaczy, mogę włączyć się w śpiew aniołów, jestem w uwielbieniu Boga. To doświadczenie tego wywyższenia, tej przemiany, którą Pan Bóg daje. Popłynę szybciej wtedy, kiedy będę płynął tyłem, jak będę widział i nie będę przed Bogiem ukrywał tego, kim jestem. Jak nie będę koncentrował się tylko na sobie, na udawaniu, na tym, żeby było tak, jak ja chcę, nie tak jak Ty. Tylko będę się koncentrował na Nim, będę Jemu pokazywał swoje życie, będę Jemu pokazywał, co przeżywam. Nie będę się bał, będę czuł się jak w domu, to wtedy popłynę szybciej. Zrzućmy swoje maski, pokażmy Bogu swoją codzienność. Odpowiedzmy sobie dzisiaj na pytanie, a kim ja jestem? Jak wygląda moja modlitwa? Czy przynosi owoce w moim życiu? Co pokazuje Bogu? Czego wpuszczam do swojej codzienności? Czy mówię Bogu o swoich słabościach? Czy jestem przed Bogiem pokornie? Czy staję przed Nim, a może udaję? Czy widzę sprzeczność czasem, jeżeli chodzi o to życie moje duchowe, a życie codzienne? Czy mówię Bogu o tej sprzeczności? Czy się na nią zgadzam? czy jestem otwarty przed Bogiem, czy Go wprowadzam w swoją codzienność. Ale najważniejsze pytanie uważam dzisiaj, czy widzę owoce swojego życia chrześcijańskiego, swojej modlitwy. Jeśli nie, to zróbmy dzisiaj taką weryfikację swojego życia, taki rachunek sumienia. Niech modlitwa będzie naszym domem. Stańmy przed Bogiem z taką otwartością, z otwartym sercem. Pokażmy Mu się cali i to, co piękne, ale też to, co jest takie moim tyłem, co jest moją słabością, to też jest ważne dla Boga. A dlaczego to jest ważne, to będę mówił w kolejnych dniach. A ważne jest, żeby mówić Mu o sobie rzeczy prawdziwe, żeby Mu pozwolić wejść właśnie w każdą ciemność, żeby nie udawać przed Nim nikogo, ani świętego, ani znowu nie udawać strasznego grzesznika, ale być przed Bogiem sobą. Przed Nim nie musimy naprawdę udawać.